7. I przypominam, że my, którzy żyjemy pod ukresu dni, jak powiada apostoł Paweł, znajdujemy się w liście do zboru w Laodycei. A więc znajdujemy się w laodycejskim okresie. Przykro powiedzieć, ale nie jest ten Kościół, to znaczy nie uzyskał Kościół laodycejski, Kościół naszych dni, w oczach Boga zbyt pochlebnej opinii. Niestety, tak jak mówiłem, Kościół laodycejski czy okres laodycejski zalicza się do jednego z dwóch najgorszych okresów. Dlaczego Bóg tak postrzega nasz okres, okres Kościoła, czasu, w którym my żyjemy? Mówiłem o tym, trzeba by sobie było odświeżyć list do zboru w Laodycei i tam są przedstawione te wszystkie negatywne strony chrześcijaństwa w ostatnim okresie. I trudno się z nimi nie zgodzić, bo jeśli je pilnie i szczegółowo analizujemy, to skiniemy głową, że rzeczywiście tak właśnie wygląda chrześcijaństwo. Jak 2000 lat temu pisał apostoł Jan, to co Bóg mu o chrześcijaństwie ostatniego okresu objawił. Ostatnie nasze spotkanie dotyczyło rozdziału 4. I zauważyliśmy, że okres laodycejski charakteryzuje się tym, iż Chrystus przedstawia się wyjątkowo inaczej Kościołowi laodycejskiemu niż wszystkim innym kościołom w poprzednich okresach, że przedstawia mu się za pośrednictwem słowa Amen. I to słowo już nam coś zaczyna sugerować, podpowiada nam pewną prawdę, podpowiada nam pewną myśl. Tę mianowicie, iż okres laodycejski jest ostatnim, jest Amen okresem, a więc kończącym okresem. Bo rzeczywiście słowa Amen używamy zwykle na końcu, gdy chcemy coś już zakończyć, dać do zrozumienia, że kończymy, choćby modlitwę, choćby kazanie, używamy słowa Amen. I również Bóg poprzez wprowadzenie słowa Amen daje nam coś do zrozumienia, że oto kończy się, następuje Amen Kościoła na tej ziemi. Że po tym okresie Kościoła już na ziemi nie znajdziemy, nie spotkamy. I rzeczywiście, gdy czytamy następne rozdziały, a więc rozdział 4, 5 i następne aż do 22, ani razu już Kościoła nie spotykamy na ziemi. Kościoła już nie ma na ziemi. Oczywiście on tu wróci jeszcze raz, ale ja nie o tym myślę. Myślę o obecnym okresie, a więc nie spotykamy już Kościoła na ziemi. Dlaczego? Wyjaśnia nam wiersz 1, 4 rozdziału. 4 rozdział, o którym już także mówiliśmy, w wierszu 1 powiada, że przedstawiciel Kościoła, nasz reprezentant, nasz przedstawiciel, jeden z czołowych filarów Kościoła, jeden z czołowych fundamentów Kościoła, a nim niewątpliwie był Jan, zobaczył otwarte niebo, co sygnalizuje, symbolizuje, że po zakończeniu okresu Kościoła, Kościół zobaczy otwarte niebo, że zobaczy otwarte drzwi w niebie. I nie tylko zobaczy otwarte drzwi w niebie, ale czytaliśmy także w wierszu 1, 4 rozdziału, że Jan, a w jego osobie cały Kościół, usłyszał nakaz, usłyszał polecenie. Wstąp tutaj, wstąp tutaj. Jak już powiedziałem, aż do tego momentu Kościół jest na ziemi, boryka się z takimi lub innymi problemami, odnosi takie lub inne sukcesy. Ale nagle po zakończeniu okresu laodycyjskiego otwiera się niebo, otwierają się drzwi w niebie. Wyjaśnialiśmy sobie to także na podstawie listu do Tesaloniczan, gdzie Paweł to bardziej drobiazgowo, szczegółowo opisuje. I Kościół, który tu jest na ziemi, słyszy wezwanie, wstąp tutaj. I następuje wydarzenie, które nazwaliśmy sobie i które nazywa się paruzją, czyli zabraniem Kościoła. Słowo paruzja z języka greckiego oznacza zabranie. A zatem nastąpi zabranie Kościoła. Inaczej mówiąc, powróci Chrystus. Chrystus powtórnie przyjdzie. Tym, którzy może nie są zorientowani w prawdach Bożego Słowa, przypominam, iż Jezus, będąc jeszcze na tej ziemi 2000 lat temu, już sygnalizował powtórne swoje przyjście. Już mówił, już nauczał, już uprzedzał, że Jego nieobecność na tej ziemi będzie chwilowa. Powiecie, no ale co za chwila, skoro to trwa już 2000 lat, ale pamiętajcie, że Boże zegary biją inaczej niż nasze. U Boga jeden dzień, czy 1000 lat jest jak jeden dzień. A zatem Boże zegary biją inaczej i to wcale nie jest tak u Boga, że to długo trwa. Że to trwa długo. Nie, to nie trwa długo. A wracając do tej myśli, przypominam, iż Jezus, będąc jeszcze na tej ziemi, uprzedzał, że powróci. Znamy te klasyczne miejsca Pisma Świętego. Ewangelia Jana, 14 rozdział, gdzie Jezus w rozmowie z uczniami mówi im o tym, że idzie, odchodzi. Odchodzi, aby przygotować miejsce dla swoich uczniów. A gdy przygotuje miejsce, zaraz coś bardzo ważnego sygnalizuje. Wrócę, przyjdę, aby was zabrać, abyście byli tam, gdzie i ja jestem. 14 rozdział Ewangelii Jana o tym mówi, a więc Chrystus uprzedza swoich uczniów, a za ich pośrednictwem nas, że tak się stać musiało. On musiał umrzeć. W przeciwnym przypadku nie byłoby szansy na zbawienie. Gdyby Chrystus nie umarł, nikt z nas nie miałby najmniejszej nadziei na zbawienie. On musiał umrzeć. Ale jednocześnie pocieszał ich: ja odchodzę, ale wrócę, aby was zabrać, byście byli tam, gdzie i ja jestem. A potem, gdy został rzeczywiście faktycznie zabrany, relacjonują nam to Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. I gdy uczniowie tak pilnie i może trochę trwożliwie patrzyli, jak jest unoszony z tej ziemi, gdy wreszcie obłok skrył jego postać, nagle uczniowie zobaczyli aniołów w bieli stojących, a ci powiedzieli: mężowie, bracia, dlaczego tak w niebo patrzycie? Ten Chrystus, który od was został wzięty, tak przyjdzie, jak widzieliście go odchodzącego. Warto na to słowo zwrócić uwagę, ponieważ gdzieniegdzie naucza się, mówi się, że Chrystus już przyszedł. Że Chrystus przyszedł w sposób jaki? Niewidzialny, duchowy. Że Chrystus już przyszedł w sposób niewidzialny, duchowy. Ale przecież aniołowie zaprzeczają temu. Aniołowie mówią: ten Chrystus, który od was został wzięty, dokładnie przyjdzie tak, jak go widzieliście odchodzącego. A więc Chrystus nie przyjdzie w sposób niewidzialny, tylko w jaki sposób? Widzialny, tak jak widzieliście go odchodzącego. Nie mają racji świadkowie Jehowy, którzy twierdzą, że w 1914 roku Chrystus przyszedł w sposób niewidzialny. Chrystus przyjdzie w sposób taki sam, identyczny, jak był z tej ziemi zabierany. Zresztą on sam mówi, że jak błyskawica ze wschodu na zachód, tak to nastąpi. A więc Chrystus w odpowiednim momencie stąpi, to Paweł wyjaśnia bardzo dokładnie, a wtedy ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną najpierw, a my, którzy żyć będziemy, pisze Paweł, w okamgnieniu doznamy przemiany naszych ciał, bo te ciała Królestwa Bożego dziedziczyć nie mogą, muszą więc ulec przemianie, ulegną przemianie i w nowych ciałach, tak jak Chrystus w nowym ciele, będziemy razem z tymi, którzy zmartwychwstaną, zabrani, aby się spotkać z głową Kościoła, połączyć z głową ciała, z Chrystusem. I właśnie wiersz pierwszy nam to sygnalizuje. Nie wyjaśnia wszystkiego, bo też nie ma potrzeby. Biblia stanowi całość. Jeśli ktoś chce wiedzieć, jak to będzie wyglądać, to proszę czytajcie. Czytajcie miejsca traktujące, mówiące o paruzji, o zabraniu Kościoła, a wtedy ten obraz zabrania Kościoła stanie się wyraźny, poszerzy się i będziemy wszystko dokładnie wiedzieć. Dokąd zostanie zabrany Kościół? To także wyjaśnia rozdział czwarty. Mówi się, że Kościół po zabraniu zostanie wprowadzony do sali tronowej. A więc zostanie zabrany ogólnie rzecz biorąc do nieba. Nie gdzieś w przestrzeń kosmiczną, nie gdzieś na Marsa albo Jowisza, ale zostanie zabrany do nieba, do trzeciego nieba. Bo Biblia wymienia trzy nieba. To trzecie jest tym ostatnim, w którym zamieszkuje Bóg wraz z aniołami, cherubami, serafami. I właśnie tam zostanie zabrany Kościół, do nieba. Ale bardziej uszczegółowiając to stwierdzenie, musimy zauważyć, to mówi wiersz rozdział czwarty, że Kościół zostanie wprowadzony do sali tronowej. Oblubieniec poprowadzi swoją oblubienicę do sali tronowej, aby ją przedstawić swojemu Ojcu. Nie wiem, jak to się będzie dosłownie w szczegółach odbywać, ale możemy sobie wyobrazić, że oto Boży Syn, który wcześniej spotkał się z Kościołem na powietrzu, o czym Paweł mówi, teraz poprowadzi go do sali tronowej w niebie, do Ojca, by przedstawić Kościół swojemu Ojcu. Może powie: Ojcze, oto moja oblubienica. Oto ci, za których umarłem. Oto ci, którzy przyjęli mnie jako swojego osobistego Zbawiciela. Oto ci, szaty których zostały oczyszczone w mojej krwi. Oto mój Kościół. Oto moja oblubienica. Czy warto być w tym momencie tam, gdzie Kościół będzie wprowadzany? Czy nie chciałbyś być wśród tych, którzy będą Bogu Wszechmogącemu przedstawiani? Czy jest to pragnieniem twojego serca znaleźć się wśród zbawionych? Chrystus taką możliwość każdemu stwarza. Powiada bowiem Boże Słowo, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Biblia powiada, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby wszyscy zostali zbawieni. A więc możesz i ty znaleźć się wśród miliardów tych, którzy przyjęli Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, chodzą w wierze, w świętości, w czystości i gdy Chrystus przyjdzie, zostaną zabrani, a następnie wprowadzeni do sali tronowej. Dlaczego sala tronowa? Dlaczego się nazywa tak to miejsce salą tronową? Ano dlatego, ponieważ na środku tego miejsca, do którego oblubienica zostanie wprowadzona, znajduje się duży tron, wielki tron. Wiersz trzeci o tym mówi, że siedział ktoś na tronie. Nie jest tu wymieniony Bóg. Jan nie wymienia, że na tronie siedział Bóg, tylko mówi, że na tronie siedział ktoś. Już tłumaczyłem, dlaczego Jan nie użył słowa Bóg. Dlatego, że Jan był Żydem z rodu żydowskiego, a Żydzi mieli tyle bojaźni w sobie przed Bogiem, że aż bali się wymawiać słowo Bóg. W związku z tym wyszukiwali różnych innych nazw, jak na przykład sędziwy. Często spotykane określenie Boga w księdze Daniela. A sędziwy siedział na... i tak dalej. Albo wszechmogący. Albo inne zastępcze słowa jak Adonai. Żydzi do dzisiaj boją się wypowiedzieć słowo Bóg. Dla nich Bóg jest taką świętością. Dla tych, którzy wierzą oczywiście, bo też różnie wśród Żydów obecnie bywa. A zwłaszcza dla tych Żydów ortodoksyjnych. Słowo Bóg jest słowem, którego się boją wypowiedzieć. I to prawdopodobnie także było powodem, dla którego Jan nie powiedział wprost. I zobaczyłem tron, a na nim siedzącego Boga. Bał się powiedzieć słowo Bóg, więc wypowiedział tylko siedział ktoś. Ale my nie musimy mieć najmniejszej wątpliwości, że to był Bóg. Dlaczego? Bo ktoś inny, kto także był w sali tronowej, wyraźnie mówi, że na tronie siedział Bóg. Pamiętacie, kto to był? Izajasz. W 6 rozdziale proroka Izajasza czytamy, że w dniu śmierci króla Ezechiela widziałem Pana siedzącego gdzie? Na tronie. Boga siedzącego na tronie. A więc Izajasz wyjaśnia, że tym, który na tronie siedział, nie był ktoś bezimienny, ale to był Pan. Bóg Wszechmogący. A zatem na tym czołowym tronie, pośrodku nieba, sali tronowej, zasiadał Bóg. Ale oprócz tego tronu, czytaliśmy, mówiliśmy, dlatego ta sala nazywa się salą, czy możemy ją nazwać salą tronową, ponieważ wokół tego jednego wielkiego tronu, na którym zasiadał Bóg, według Jana ktoś, znajdowało się 24 mniejsze trony, a więc dalsze trony, 24 mniejsze trony. I wyjaśnialiśmy, kim są ci siedzący na tych 24 tronach. W każdym razie ta sala, do której wprowadzony został Kościół, tym się charakteryzowała, że stały w niej trony. Dlatego najczęściej mówi się, że to jest sala tronowa. Mówiliśmy także o tym, że oprócz 24 starców w tej sali tronowej jeszcze spotykamy Ducha Świętego, spotykamy jeszcze także cztery postacie, o nich co prawda nie mówiliśmy, ale jest o nich mowa od wiersza siódmego o czterech postaciach. Te cztery postacie to są istoty trudne do rozszyfrowania. Tak doprawdy to trudno jest autorytatywnie stwierdzić, kim były te cztery postacie. W związku z tym nie wysilajmy się, po prostu przyjmijmy jako fakt, że wokół tronu, oprócz 24 starców, oprócz Ducha Świętego były jeszcze cztery postacie. Powiem tylko, że niektórzy usiłują udowodnić, że tymi czterema postaciami to byli czterej ewangeliści, a więc Mateusz, Marek, Jan, Łukasz i Jan, i że to są oni tutaj wyróżnieni I że tymi czterema postaciami to są właśnie ci czterej ewangeliści. Skąd się taka sugestia bierze? Dlatego, że jak wiecie, każdy z ewangelistów w inny sposób przedstawia Jezusa. Jeden go przedstawia jako Syn Człowieczy, inny jako sługa, jeszcze inny jako król, króla. I te cztery postacie są utożsamiane z ewangelistami, bo one, te cztery postacie, mają właśnie te szczególne cechy. I tak się gdzieniegdzie uważa. Inni jeszcze uważają, że te cztery postacie to są cherubowie, czterech cherubów, o których mówi także i Ezechiel, i prorok Izajasz. A więc, że to są też te wyjątkowe postacie czterech cherubów, które otaczają tron. No w każdym razie nie ma stuprocentowej zgody biblistów co do określenia tych czterech postaci. I to by było tyle, co chciałem wam przypomnieć, bo wiem, że objawienie jest trudną księgą i bardzo łatwo jest zapomnieć, o czym mówiliśmy. Dzisiaj prosiłbym, żebyśmy zwrócili uwagę na rozdział piąty. Rozdział piąty objawienia świętego Jana. Myślę, że ten rozdział piąty bardzo szybko przebiegniemy w naszym rozważaniu, a zatrzymamy się dłużej na rozdziale szóstym. Jeśli zdążymy dzisiaj wejść do rozdziału szóstego, to co najwyżej do pierwszego wiersza. Ale może w tej chwili wróćmy do rozdziału piątego. Czytajmy więc piąty rozdział. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniły z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Pamiętam, że ostatnią usługę na temat rozdziału czwartego zakończyłem w pewnym sensie ubolewaniem, że spotykamy tu Boga siedzącego na tronie, spotykamy 24 starców, spotykamy cherubów, zastępy aniołów, Ducha Świętego, ale brakuje wśród tych postaci kogoś. W czwartym rozdziale on nie występuje. Powiedzieliśmy sobie, że nie spotykamy w czwartym rozdziale wśród tych licznych postaci otaczających tron, nie spotykamy Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma Go tutaj. Ale spotykamy Go w rozdziale piątym. Pocieszam Was, że kiedyś Księga Objawienia Świętego Jana, jak również wszystkie inne, nie były podzielone na rozdziały. Nie było więc tej takiej granicy, to jest czwarty rozdział, a to jest piąty rozdział. I w związku z tym czytelnik, gdy czytał Biblię, Objawienie Świętego Jana, to była całość. Czwarty rozdział był jak gdyby nieoddzielony, a piąty też nieoddzielony od czwartego, a czwarty od piątego. A więc jest tu dalszy ciąg opisu tego, co się wydarzyło w rozdziale czwartym. Bo w wierszu pierwszym zauważcie ten sam Jan, który widział Boga siedzącego na tronie, nagle zauważył pewien szczegół, którego nie zauważył w czwartym rozdziale. Zauważył mianowicie, że Bóg siedzący na tronie trzymał w swoim ręku księgę, dosłownie zwój. Zwój, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. A więc zobaczył Jan, że wszechmogący Bóg trzyma zwój, bo kiedyś zwojami się posługiwano. Współcześnie mówimy księgę. A więc trzymał księgę w swoim ręku, ale problem sprowadzał się do tego, że ta księga nie była księgą otwartą. A więc nie była księgą ogólnie, jakbyśmy mogli powiedzieć, dzisiaj dostępną. Posiadała siedem pieczęci, a więc była zapieczętowana, zalakowana, niedostępna. W związku z tym w drugim wierszu czytamy, że Jan usłyszał potężne wołanie, głos potężnego anioła. Kto może? Kto jest godzien? Kto jest w stanie? Kto jest godzien? Kto jest w stanie otworzyć pieczęcie tej księgi? Złamać pieczęcie tej księgi? Kto to może zrobić? Wiersz trzeci wprowadza wiele smutku. Wręcz sytuację depresyjną. Bo w wierszu trzecim czytamy, że nikt ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć tej księgi. A więc była ona niedostępna. Nie wiadomo było, co w niej jest. I gdy Jan się zorientował, że nikt nie jest w stanie tej księgi otworzyć, ani żaden archanioł, ani żaden anioł, ani żaden serafin, ani 24 starców, ani żadna z tych czterech postaci nie jest godna, aby wziąć tę księgę z rąk Boga i ją otworzyć i zapoznać się z jej treścią. Gdy Jan to zauważył, gdy zdał sobie z tego sprawę, czwarty wiersz powiada, że płakał bardzo i płakałem bardzo. Rozchodziło mu się o to, aby dowiedzieć się, co zawiera ta księga, jaka jest jej treść, ale nikt nie mógł jej otworzyć. I w tej sytuacji ten stary człowiek, Jan, płakał bardzo. Może zanim pójdziemy dalej, zadajmy sobie pytanie, Czym była ta księga? Co to była za księga, którą była zapieczętowana 7 pieczęciami i którą trzymał w swoim ręku Bóg? Cóż to była za księga, ta tajemnicza księga? I widzicie, znowu ludzie nie zawsze, analizując całe Pismo Święte, wyrywając pewne fragmenty z kontekstu, dochodzą do różnego rodzaju zabłądzenia. Bo przez długie wieki, trzeba wam to wiedzieć, przez długie wieki Kościół uważał, że tą księgą jest Biblia. Że tą księgą zapieczętowaną, do której nikt nie ma prawa wglądu, jest Biblia. Dlatego czytanie Biblii było zakazane. Przez długi okres czasu Kościół za posiadanie Biblii palił na stosie. Inkwizycja się straszliwie rozprawiała z tymi wszystkimi, w domach których znaleziono na przykład egzemplarz Biblii. Bo uważano, że jest to tak święta księga, że jest to księga tak niedostępna dla wszystkich, że nie wolno jej nie tylko czytać, ale nawet mieć. Ale czy to jest zgodne z całością Pisma Świętego? To nie jest zgodne z całością Pisma Świętego. Bo przecież ta sama księga, objawienie świętego Jana, w 1 rozdziale, wierszu 3, co mówi? Pamiętacie ten wiersz? Jeśli nie, to wam przypomnę. Posłuchajcie, co mówi ta księga, objawienie świętego Jana, Apokalipsa, 1 rozdział, 3 wiersz. Błogosławiony ten, który czyta. Nie ten, który nie czyta, ale ten, który czyta. Skoro błogosławieni są ci, którzy czytają, to nie może być ta księga zakazaną księgą. Nie może być zapieczętowaną księgą. Bo wówczas pozbawieni bylibyśmy błogosławieństwa, które wynika z jej czytania. Zgadzacie się ze mną? No tak, nie ma innego wytłumaczenia. Biblia powiada, Jan pisze, błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają. A Biblia nie przeczy sobie samej. Gdyby faktycznie Biblia była tą zakazaną księgą, to nie byłoby napisane, że błogosławiony kto czyta. Byłoby może napisane, błogosławiony kto jej unika, tak jak to dzisiaj ma miejsce. Błogosławieni ci, w cudzysłowie oczywiście, którzy jej unikają. Popatrzcie dalej. W Dziejach Apostolskich spotykamy ludzi, których Paweł chwali. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale apostoł Paweł kogoś chwali. W wierszu 11 czytamy tak. 10-11 wiersz. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Na czym to szlachetne usposobienie, ten szlachetny charakter polegał? Przyjęli oni słowo z całą gotowością. I teraz popatrzcie. I codziennie badali pisma. Czy tak się rzeczy mają? Za co ich Paweł chwali? Za to, że nie czytają? Za to, że nie badają? Bo Biblia jest zakazaną księgą? Czy za to, że ją badają i czytają? Jest oczywiście napisane, że chwali ich Paweł za to, że czytają Pismo Święte, rozważają je, analizują. Nie mówią, ja nie jestem odpowiedzialny, to kapłan jest odpowiedzialny, a co mnie to tam obchodzi, co tam w niej jest napisane? Tylko po prostu chcą wiedzieć, czy to, co słyszą, jest prawdą. I w związku z tym czytają, badają. Dlatego my z tego miejsca apelujemy, miejcie ze sobą wasze Biblię. Dlaczego? Dlatego, żeby jeśli się pastor albo kaznodzieja pomyli, żebyście go wyprowadzili z błędu. Bo człowiek jest istotą mylną. Przekręci wiersz. Czasem żona mówi, wiesz co, aleś ty to przekręcił. Mnie się zdarzyło, wybaczcie, mnie się zdarzyło, że w tym galopie kaznodziejskim, kiedy wyprzedzają słowa myśli, albo inaczej, czasem nawet pomieszałem. Zamiast Jezusa powiedziałem diabeł. I odwrotnie. No i jeśli ktoś nie czyta Pisma Świętego, no pastor tak powiedział. No przecież to musi być tak, skoro pastor powiedział. Nie, nie, to nie musi być tak. Dlatego apelujemy, miejcie ze sobą wasze Biblie. Widzicie, że wymyśliliśmy już takie uproszczenie, choć się zastanawiam, czy to jest dobrze, że odzwyczajamy ludzi od noszenia Biblii, bo wolałbym, żebyście każdy miał przed sobą Biblię, notes, tak jak niektórzy i pisali. Tu pastor się pomylił, więc muszę z nim porozmawiać. I wcale się nie obrażę, jeśli ktoś tak postąpi, jeśli mnie wyprowadzi z błędu. Zdarzało mi się przecież, że na następną godzinę biblijną, w następnej godzinie biblijnej prostowałem to, co pogmatwałem. No bo człowiek jest tylko istotą mylną. Tym bardziej, jeśli się omawia jakiś temat trudny. No więc mieszkańcy Berei tym się charakteryzowali i dlatego uważani są za ludzie szlachetniejszego rodu, szlachetniejszego niż ludzie w Tesalonice, że oni badali Pismo Święte, analizowali je, czytali je, medytowali nad nim. No więc gdyby Biblia rzeczywiście była zakazaną księgą, to postawa mieszkańców Berei nie spotkałaby się z pochwałą, ale z naganą. Wyobraźcie sobie, ci prości ludzie ważyli się wziąć taką Biblię do ręki, Pismo Święte, to przecież tylko kapłanom przystoi, a nie tym plebsowi, zwykłym parafianom, zwykłym ludziom. Muszę powiedzieć, że jestem przeszczęśliwy, że dane nam jest żyć w takim okresie, kiedy możecie Biblię kupić nawet gdzie. Ktoś mi mówił, że ostatnio tam w jakimś sklepie na Sarnim Stoku, czy jak to się nazywa, jest Nowych Testamentów za trzęsienie. W każdej księgarni możecie kupić Biblię. Widzicie, jak się czas zmienił? Za jej kiedyś posiadanie palono na stosie. Ale dzisiaj ludzie doszli do przekonania, że tamta postawa była błędną postawą. A zatem tą zapieczętowaną księgą w żadnym wypadku nie może być Biblia. Nie może być Pismo Święte. No bo jakżeż moglibyśmy wtedy wypełnić zalecenie Pana Jezusa skierowane do tych, którzy uwierzyli? Pan Jezus powiedział, jak pamiętacie zapewne, do tych, którzy w Niego uwierzyli. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. No dobrze, ale jak znać słowo, skoro nie wolno czytać Biblii? Skąd wziąć wiedzę o słowie, jeśli nie wolno czytać Biblii? I na tym polegał problem wczesnego Kościoła, że nie pozwalał czytać Biblii. W tym była metoda. To była metoda. No bo Biblia mówi, objawia wolę Bożą. I każdy, kto ją czyta, natychmiast może zauważyć pewne rozbieżności między tym, czego naucza Kościół, a tym, co mówi Biblia. I żeby uniknąć konfrontacji i niepotrzebnych problemów, nie wolno czytać Biblii. I wtedy, co się mówi, to musi być prawdą. Ale tak postępować się, to jest nieuczciwe w moim przekonaniu postępowanie. No, pewnie byłby w dobrym sytuacji, gdybyśmy powiedzieli, my kaznodzieje, nie wolno otwierać Biblii. Musicie wierzyć nam na słowo. Zamknąć Biblię. Nie wolno zaglądać. No wtedy byśmy mogli głosić największe herezje. No was to już by się nie udało oszukać, bo wy znacie słowo, ale tych, którzy prawdopodobnie by tu przyszli, nie znając słowa, no tak pastor powiedział, no tak kaznodzieja powiedział. Dlatego nie można traktować Biblii za księgę zakazaną. Trzeba zachęcać raczej do jej czytania i czytać ją. Inni powiadają, że tą księgą, o której tutaj mówi Jan, to jest księga proroka Daniela. Księga proroka Daniela. Bo pamiętacie, czym się kończy księga proroka Daniela. Księga proroka Daniela kończy się takim oto nakazem Boga pod jego adresem. Pod jego adresem. 12 rozdział, 9 wiersz. Daniel, 12 rozdział, 9 wiersz. Wtedy Bóg rzekł do Daniela. Wtedy rzekł, idź Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Ale tu o coś zupełnie innego chodzi. Tu chodzi o tajemnicę dotyczącą czasów ostatecznych. Nie chodzi o to, że tą księgą, która była zapieczętowana siedmioma pieczęciami, to była księga proroka Daniela. Tu nie, też nie o to chodzi. Co więc może znaczyć ta księga? Czym jest więc ta księga? Biblia sama siebie tłumaczy. Nie trzeba specjalnie nawet wielkich komentarzy, by Biblię tłumaczyć. Biblia sama siebie tłumaczy. Ta księga, którą trzymał Wszechmogący Bóg w swoich rękach, to symboliczne jak gdyby przedstawienie czy opis wydarzeń, które się mają od tego momentu dziać. A więc to był jak gdyby zbiór, opis, jak to inaczej wytłumaczyć. No tak, no, po prostu niejako w tej księdze były opisy tego, co się będzie dalej od momentu zabrania Kościoła wydarzać. My byśmy cokolwiek wiedzieli na ten temat, gdyby nie objawienie świętego Jana? Nic byśmy nie wiedzieli. Bo skąd byśmy to wiedzieli? Skąd byśmy wiedzieli o koniach, które się za chwilę pojawią? Skąd byśmy wiedzieli o walce w niebie między smokiem a archaniołem Michałem? Skąd wiedzielibyśmy o szczegółach dotyczących antychrysta, wielkiego ucisku? Skąd byśmy wiedzieli o innych wydarzeniach, o których mówić będziemy, gdyby nie objawienie świętego Jana? Ale widzicie, ci, którzy żyli przed napisaniem objawienia świętego Jana albo umarli przed ukazaniem się objawienia świętego Jana, oni o tym nie wiedzieli, bo to było ciągle jeszcze nieobjawione. A więc w moim przekonaniu, tak jest moje zrozumienie, bo jest wiele różnych interpretacji dotyczących tej księgi, ale w moim przekonaniu ta księga zawierała tajemnice związane z wydarzeniami po zabraniu Kościoła. Bo widzicie, gdy nastąpiło złamanie pieczęci, choćby pierwszej, to zostają opisane wydarzenia, których nie było, nie ma, ale dopiero będą. Każda pieczęć, która była łamana, odkrywała coś, co się dopiero wydarzy. A zatem odkrywała tajemnicę przyszłości. No ale wróćmy jeszcze raz do rozdziału 5. Jan zobaczył księgę, uświadomił sobie, że nikt nie może jej odkryć, złamać pieczęci, objawić, co się będzie działo dalej, i zaczął płakać. Czy pamiętacie, co Jezus powiedział? Jezus także sugerował, że o czasie Jego przyjścia, chciałoby się nawet powiedzieć o dalszych wydarzeniach związanych z Jego przyjściem, nikt nie wie. Ani aniołowie, ani cherubowie. Nawet On, jako Boży Syn, o tym nie wiedział. Tylko powiedział Jezus, o tym wie tylko Ojciec, bo ta księga była ciągle jeszcze nieotworzona. Ale teraz, gdy Jan to zobaczył, zaczął płakać i nagle podchodzi do Niego jeden ze starców i rzeczy do Niego, nie płacz, nie płacz. Aleluja. Ja myślę, że moglibyśmy sobie te dwa wyrazy przykleić na naszych lustrach. Jeśli mamy zwyczaj rano zaglądać do lustra, a czasem warto, to dużymi literami, żeby było napisane, no, nie płacz. Żebyśmy mogli sobie to nawet wypisać na rękach, jak niektórzy na maturę wypisują 2 razy 2 jest 4. Żeby nie zapomnieć. Co sobie wypisać? Nie płacz. I napisać to jeszcze w wielu innych miejscach. Nie płacz, nie płacz. Dlaczego nie płakać? Co, taka autosugestia? Samopocieszanie się? Nie, nie płacz, ponieważ zwyciężył lew z pokolenia Judy. Przytłaczają cię troski rano? Nie płacz, ponieważ zwyciężył lew z pokolenia Judy. Masz problemy z swoją depresją, złym humorem, przygnębieniem? Nie płacz, ponieważ zwyciężył lew z pokolenia Judy. Wspaniałe pocieszenie. Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawidowy. I może, czy możemy to słowo poszerzyć? I może rozwiązać twój problem. Janie, on może rozwiązać twój problem, nie płacz. On może. Możesz to powiedzieć do siebie samego. Słuchaj, no nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy i on może. On może, on może. Ja wiem, że on może. Ja wiem, że on wszystko może. Aleluja. On może. Może otworzyć księgę. I to był Jana problem. Może twoim problemem jest choroba. Może uzdrowić twoje ciało. Czy pamiętacie, kiedyś człowiek cały pokryty trądem, o tym mówi pierwszy rozdział Ewangelii Marka, przybiegł do Pana Jezusa i mówi, ty możesz mnie uzdrowić, jeśli tylko zechcesz. On może pomóc ci w twoich problemach. On może. Problemem Jana było to, że nie było nikogo, kto mógłby zerwać te pieczęcie. Płakał biedaczysko, ale usłyszał pocieszenie. Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Może otworzyć pieczęci i zerwać te 7 pieczęci. Jezus może rozprawić się z twoim problemem. Halleluja. Halleluja. Może. I nagle, gdy Jan patrzył jeszcze raz uważniej, przypatrzył się jeszcze raz uważniej, zobaczył pośrodku tronu i 4 postaci baranka Bożego, jakby zabitego. To jest zdumiewające, że nic Jezus z tej ziemi z sobą nie wziął do nieba. No cóż wziął Jezus z tej ziemi z sobą do nieba? Nic. Jedynie to świadectwo, że był zabity. Te ręce skrwawione i ten bok skrwawiony, świadczące o tym, że był zabity. Bo takim go zobaczył Jan, jako baranka zabitego, stojącego jakby zabitego. Ale to są rany zadane mu przez nasze winy i nasz grzech. I na świadectwo, że nam grzechy nasze zostały przebaczone, jego ręce i w niebie są zranione. Kiedyś, gdy może tam staniemy przed Bożym tronem, podniesie swoje ręce i tak jak powiedział do, pamiętacie kogo? Tomasza. Tomaszu, oto ręce moje, oto mój bok. Widzisz, to jest świadectwo, że to ja jestem. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, że ten Chrystus, który siedzi po prawicy Ojca, o którym będziemy mówić następny raz, kim jest, że jest to ten sam Chrystus, te rany od gwoździ, ten przybity bok, ta korona cierniowa na Jego głowie, to jest dowód, że to jest ten Jezus, który za nas umarł, a dzisiaj siedzi po prawicy Ojca, by się wstawiać za nami. Przeto nie płacz, bracie i siostro. Nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy na imię, któremu jest Jezus Chrystus.